Króluj nam Chryste. W kolejnym dniu rekolekcji intronizacyjnych Najświętszego Serca Pana Jezusa pragniemy Go zaprosić do naszych rodzin. Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinach to przyznanie Jezusowi należnego Mu pierwszego miejsca w naszych domach. To zobowiązanie, że Panie Jezu, pragniemy żyć Ewangelią na co dzień. I co ważne, zobowiązujemy się, że to ma być trwały stan naszego życia. Podczas rekolekcji uroczyście dzisiaj zaprosicie Jezusa w godzinie apelu jasnogórskiego do waszych domów, do waszych rodzin, małżeństw. Ale przecież chcemy i pragniemy Jezusa zapraszać codziennie. Kiedy Jezus przychodzi, kiedy jest zaproszony do rodziny, do małżeństwa, przynosi miłość, przynosi radość, przynosi pokój, pojednanie. I to rzeczywiście przynosi za darmo. My nie musimy za to nic płacić i mamy gwarancję, że Jezus nas nie zostawi, Jezus nas nie oszuka. Pierwsza prawda, którą trzeba sobie powiedzieć, tak zwana oczywista oczywistość, ale często te oczywiste prawdy są najmniej widoczne, to jest to, że małżeństwo pochodzi od Boga. Małżeństwo wymyślił Pan Bóg. I żaden człowiek na tym świecie nie ma prawa zmieniać cokolwiek w Bożym Ładzie. Wystarczy wziąć do ręki Pismo Święte i przeczytać, że na początku Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, powołał ich do życia, aby zaludniali ziemię, aby uczestniczyli w dziele zbawienia. I tam, gdzie próbuje się Boży ład podważać, niszczyć, to jak powie ojciec święty Benedykt XVI, od razu to uderza w człowieka. Tam, gdzie usuwa się Boga, tam zapala się piekło, tam niszczy się człowieka. To jest pierwsza prawda. Małżeństwo jest pomysłem Pana Boga. I sam Bóg najlepiej wie, jak znaleźć lekarstwo na wszelkie nasze problemy, jakieś złe sytuacje. Siostra Łucja powiedziała, że ostateczna batalia w naszych czasach między siłami dobra i siłami zła rozegra się na polu małżeństwa. Dzisiaj dużo mówi się o kryzysie rodzin, ale trzeba by sięgnąć głębiej i powiedzieć, że i więcej mówić na temat kryzysu małżeństw. Bo wiemy, że te wszystkie trudne sytuacje, które dotykają rodzinę, one najpierw wychodzą z małżeństw. Więcej trzeba mówić o problemach, które niszczą, toczą małżeństwo. To jest pierwsza prawda. Druga prawda to jest taka, że sakramentalny związek mężczyzny i kobiety jest ciągłym obdarowywaniem, zasilaniem Bożą łaską. O tym dzisiaj jest w Ewangelii. Pan Jezus mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a wy latoroślami. Można sobie to prosto wyobrazić, że Jezus jest jak pień drzewa, a my jak gałązki, które wyrastamy z Bożego pnia. Jeśli jesteśmy zjednoczeni z Jezusem, jeśli jesteśmy jak gałązki wszczepieni w Boży pień, czyli w Jezusa, to przynosimy owoc obfity. Pan Jezus mówi, kto trwa we mnie, kto trwa w mojej miłości, ten przynosi owoc obfity, jeśli trwamy w Bogu. A trwamy w Bogu wtedy, kiedy pamiętamy o modlitwie, kiedy wsłuchujemy się w Boże Słowo, kiedy przyjmujemy Jezusa w Komunii Świętej. Trwać w Bogu. Zresztą dzisiaj w Ewangelii też usłyszeliśmy, mówi Pan Jezus, beze mnie nic nie możecie uczynić. Bardzo często człowiek sobie przysługuje zasługi, które nie są od niego. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Kiedyś słuchałem świadectwa młodych ludzi, którzy mówili, im bliżej jesteśmy Boga, tym bliżej jesteśmy samych siebie. Tak musi być, ponieważ im bardziej przybliżamy się do źródła miłości, do Jezusa, dawcy miłości, tym bliżej jesteśmy samych siebie. Myślę, że to jest recepta na szczęśliwe małżeństwo, na szczęśliwą rodzinę, w ogóle na szczęśliwe życie. To jest druga prawda, sakramentalny związek małżeński. Jest ciągłym obdarowywaniem Bożą miłością. Jest ciągłym obdarowywaniem łaskami Ducha Świętego to rzeczywiście Pan Bóg naszą zwyczajną, kruchą, ograniczoną ludzką miłość podnosi do rangi sakramentu, umacnia, podnosi. I gdybym was zapytał, drodzy małżonkowie, rodzice tutaj obecni, wdowy, wdowcy, o jakieś trudne sytuacje w waszym życiu, to myślę, że byście potwierdzili, że takie były, bo przecież żyjemy na tym świecie. Ale dzięki łasce Bożej, dzięki łasce sakramentu udało wam się te wszystkie trudne sytuacje przejść. Wyszliście z nich nawet umocnieni. Kiedyś czytałem historię nawrócenia polskiego muzyka rock'n'rollowego Ireneusza Dudka. Być może słyszeliście o nim, bardziej popularny gdzieś na przełomie lat 80., 90. I on opowiadał, że jego rodzina przeżyła bardzo wielką tragedię. Zmarło najmłodsze dziecko, Dorotka. Chodziła do pierwszej klasy szkoły podstawowej. I on powiedział, jego żona, że gdyby nie rekolekcje, gdyby nie modlitwa, to takiego ciężaru nie da się unieść. I powiedział, życie na tym świecie nie jest proste, ale przeżywane z Bogiem jest czymś wspaniałym. Dzisiaj jest innym człowiekiem. Mieszka w Bielsku-Białej. Często opowiada o swoim życiu, jak Pan Bóg zmienił jego życie. To jest też łaska sakramentu. I trzecia prawda to jest to, że rodzina jest domowym kościołem. Rzeczywiście tak jest. Według słów Jezusa, gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Rzeczywiście rodzina jest domowym kościołem. I tam, gdzie jest modlitwa wspólna, tam rzeczywiście te małżeństwa są nierozerwalne. Kiedyś czytałem pewną ankietę robioną w Stanach Zjednoczonych. Pewna pani profesor udowodniła zależność między modlitwą a trwałością małżeństwa. I na polu czysto naukowym wykazała ponad wszelką wątpliwość, że tam, gdzie rodzice, małżonkowie się modlą, idą razem do kościoła, te małżeństwa są praktycznie nierozerwalne. A tam, gdzie nie ma modlitwy wspólnej, to co drugie, co trzecie się rozpada. Myślę, że nasza dzisiejsza uroczystość, intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszych rodzinach jest wielką zachętą do wspólnej modlitwy. To może być pamiątka naszych rekolekcji. Być może się modlicie, drodzy rodzice, małżonkowie, razem, ale jeśli nie, to warto dzisiaj zacząć. Poprosić Duchu Święty, pomóż nam, abyśmy pragnęli wspólnej modlitwy, abyśmy chociaż na chwilę się wieczorem spotkali. To może być krótka modlitwa, to może być dziesiątek różańca. Rodzina jest silna Bogiem i to nie jest tylko hasło, ale konkretna rzeczywistość. Takie wielkie szczęście, że rodzina, w której urodziła się Rozalia Celakówna właśnie, to jest wielkie szczęście, że człowiek przychodzi w rodzinie pobożnej. Rozalia Celakówna, o której już trochę zacząłem mówić, apostołka intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, miała to wielkie szczęście, że przyszła w rodzinie głęboko wierzącej. Na Podhalu, urodzona w 1901 roku, jako najstarsza z ośmiorga dzieci, rolników, ludzi prostych, ale też i jednocześnie rozmodlonych, oczytanych. I tam kilka razy w ciągu dnia rodzina zbierała się na modlitwie. I potem Rozalia jako młoda dziewczyna powie, że pierwsze słowa, których się nauczyła od swojej mamy, która była pierwszą nauczycielką wiary, to były słowa Jezus i Maryja. To mama kreśliła znak krzyża na czole dziecka. To mama uczyła pierwszych modlitw. Oczywiście tato również. Tato, można powiedzieć, był strażnikiem moralności. Sąsiedzi wiedzieli, że w tym domu nie ma złych słów, że nie ma słów nawet dwuznacznych, nie ma złego przykładu, a jest modlitwa, jest szacunek dla ludzi, zwłaszcza biednych. I to właśnie rodzice, mądrzy, pobożni, kładli pierwsze podstawy pod jej pobożność, wielką miłość do mszy świętej, do adoracji Najświętszego Sakramentu. A więc pierwsze podstawy kultu Bożego Serca to rodzice, to z rodziny. I potem jako 23-letnia dziewczyna, kiedy opuści dom rodzinny, pojedzie do Krakowa, podejmie posługę pielęgniarki, ma w sobie wielką wrażliwość i wielką miłość, najpierw do Pana Boga. I tą miłością się dzieli z innymi. Ale to dom ją ukształtował. I zobaczcie też również przykład Jana Pawła II, który często wspominał, kiedy widział tatę swojego klęczącego. Ktoś kiedyś powiedział, że dziecko nie tyle nas słucha, co nas naśladuje. I rzeczywiście, jeśli widzi dziecko, że rodzic, mama, tato się modlą, to po prostu naśladuje. Mama księdza Jerzego Popiełuszki powiedziała kiedyś takie słowa, warto je sobie zapamiętać, że najważniejszym zadaniem rodziców na tym świecie to jest dać swoim dzieciom Boga. Dać swoim dzieciom Boga. Jeśli rodzice przekażą wiarę, a nie można przekazać czegoś, czego się nie ma, jeśli rodzice dadzą swoim dzieciom Boga, to można powiedzieć, że ich zadanie zostało spełnione. Obdarowali swoje dzieci kimś najwspanialszym. I dzisiaj, drodzy bracia i siostry, przed wami piękna uroczystość. Zapraszam was, abyście w godzinie apelu jasnogórskiego spotkali się całą rodziną. Jeśli kogoś nie ma, bo może w pracy, może za granicą, to niech łączy się z wami duchowo. Wdowy, wdowcy mogą również łączyć się duchowo ze swoimi bliskimi zmarłymi, współmałżonkami. I w tej książeczce jest gotowy scenariusz, to co mówiłem. Zaczynamy znakiem krzyża, potem można odczytać fragment z Pisma Świętego. Ojciec rodziny może odczytać akt intronizacji w rodzinie. Można zaśpiewać pieśń, odmówić dziesiątek różańca. Gromadzimy się przed obrazem Chrystusa Króla, bądź Najświętszego Serca, bądź przed obrazem, przed wizerunkiem Jezusa. I tam później, po waszym nabożeństwie, napiszcie na odwrocie, na z tyłu obrazu, pod datą dzisiejszą, wpiszcie swoje imiona, nazwiska, bo to ważny dzień w waszym życiu. To Chrystus przychodzi do was zaproszony. Otwieracie drzwi waszej rodziny przed Nim. Te akty, przypominam, przy wyjściu z kościoła. Jeśli brakłoby tych aktów indywidualnych, intronizacja w wymiarze osobistym, bo słyszę, że tutaj niektórzy mówią, zgłaszają, że tych aktów już nie ma, to postaram się, aby te akty były na wieczór, bo też przyjedzie pani Ewa Nosiadek, będzie na mszy wieczornej, też da ładne świadectwo i postaram się, żeby te akty pani Ewa ze sobą przywiozła. Drodzy bracia i siostry, chciałbym na zakończenie naszej dzisiejszej nauki rekolekcyjnej opowiedzieć wam o niezwykłym małżeństwie. To historia bardzo przejmująca. Być może słyszeliście, 21 września tego roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny w Rzymie młodej osoby, młodej matki Chiary Corbelli. Chiara żyła tylko 28 lat, pochodziła z rodziny głęboko wierzącej, przychodziła do naszego kościoła redemptorystów, tam gdzie jest ikona Matki Bożej Pomocy Nieustającej, śpiewała w chórze, była bardzo ładna, miała wiele planów na życie i modliła się o to, żeby w swoim życiu spotkała tego jednego. I kiedy pojechała do Medjugorja, tam poznała Enrika, swojego przyszłego małżonka i wiedzieli, że są dla siebie stworzeni. Po zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego Chiara jest w ciąży z pierwszym dzieckiem, ale lekarze diagnozują, mówią, że dziecko jest ciężko chore i umrze. Dziecko umarło, to dziewczynka Maria umarła po urodzeniu się i rodzice zdążyli jeszcze wezwać znajomego kapłana, który dziecko ochrzcił. Sytuacja się powtarza z drugim dzieckiem, również Dawid, chłopiec, jest ciężko chory, umrze kilka godzin po urodzeniu. Kiedy Chiara jest w ciąży po raz trzeci, modlą się dalej rodzice, pomimo tych trudnych sytuacji, tych ciosów, które na nich spadają, mówią, Bóg nie popełnia błędu, Bóg nie popełnia błędu. I Pan Bóg wysłuchał tą pokorną modlitwę młodych rodziców. Chiara jest w ciąży po raz trzeci, ale z kolei dziecko rozwija się dobrze, natomiast matka okazuje się, jest ciężko chora. Pojawia się rak, nowotwór i staje przed dramatycznym wyborem, czy poddać się natychmiast terapii, czy też tą terapię opóźnić, aby dziecko urodziło się zdrowe. Podobna sytuacja jak w latach 60. bohaterska lekarka Gianna Beretta Molla, która oddaje życie za swoją córkę, za swoje czwarte dziecko. I po urodzeniu synka Francesca, który przychodzi na świat zdrowy, choroba jest tak zaawansowana, że pomimo wysiłków lekarzy, dramatycznych wysiłków, Chiara umrze. Chciałbym wam przeczytać kilka zdań, które napisała dla swojego dziecka. To swego rodzaju testament mamy dla synka. Ten testament odczytał ojciec podczas ceremonii pogrzebowej. Głębokie słowa i warto je sobie zapamiętać. Tak napisała: pewnego dnia urodziliśmy się po to, by nigdy nie umrzeć. Moje dziecko, cokolwiek będziesz robił w życiu, nigdy się nie zniechęcaj. Pamiętaj, że jeśli Bóg coś ci odbiera, to po to, aby dać ci coś więcej. W życiu liczy się tylko miłość. Celem naszego życia na ziemi jest niebo, a oddanie życia z miłości jest czymś naprawdę pięknym. Francesco, idę do nieba zająć się Marią i Dawidem, a ty zostaniesz z tatą. Tam będę się za was modlić. Pan Bóg od zawsze chciał, żebyś żył. I On sam wskaże ci drogę, jeśli otworzysz przed Nim swoje serce. Zaufaj Mu, bo warto, bo naprawdę warto. Chiara, twoja mama. Później po ślubie, przepraszam, po ceremonii pogrzebowej zapytano Enrika, małżonka, jak wyście to wszystko przetrzymali, jak wyście to wszystko znieśli. I on powiedział: Chiara czerpała miłość od swojego oblubieńca Jezusa. To z miłości do Jezusa czerpała siłę do miłości małżeńskiej. Tak, piękna historia, trudna, tragiczna, nie jest jednak historią beznadziejną. To historia zwycięstwa miłości, to historia nadziei. Ale dlatego się z wami nią dzielę, bo tu jest wszystko powiedziane. Z miłości do Chrystusa ci młodzi ludzie, którzy tak dużo przeszli, czerpali siłę do miłości małżeńskiej. Myślę, że to najlepsze podsumowanie naszej dzisiejszej nauki rekolekcyjnej, naszego dnia. Pan Bóg daje miłość. Pamiętamy hymn o miłości. Miłość cierpliwa jest, miłość łaskawa jest, miłość wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Taka jest miłość. Taka jest miłość od Pana Boga. Bóg jest miłością. Dlatego dzisiaj, kochani bracia i siostry, z radością zaprośmy Jezusa do naszych domów. Cieszmy się, że Pan przychodzi, że Pan jest pośród nas. Dziękuję wam za ofiary, które będą zbierane za chwilę na rzecz mojego klasztoru w Bardzie Śląskim. Z serca wam za te ofiary dziękujemy jako redemptoryści. I proszę was dalej o modlitewne czuwanie. Dzisiaj msze święte o godzinie 7:30, za chwilę następna msza, potem za 15:05 adoracja Najświętszego Sakramentu i o godzinie 18:00 kolejna Eucharystia, a po niej próba. Przygotowujemy się też do jutrzejszej uroczystości. Zapraszam wszystkich na godzinę 18:00. Piękny, ważny moment, który kończy nasze rekolekcje intronizacyjne. Amen.